Dobry wieczór Państwu. Już nie damy szansy już nikomu, kto marznie w tramwaju. Ewentualnie damy mu szansę, podczas gdy będziemy wspólnie słuchać sondy. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej debacie z cyklu Problemy z tożsamością organizowanej przez Warszawski Klub Tygodnika, przepraszam, przez nie Tygodnika Powszechnego, tylko Klub Inteligencji Katolickiej i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Dziś będziemy rozmawiać o wirtualnej rzeczywistości, o wpływie technologii na tożsamość. Jak zwykle zaczynamy od sondy ulicznej, która wprowadzi nas przynajmniej do pewnego stopnia do tematu dzisiejszego spotkania. Później przedstawię naszych dzisiejszych ekspertów. Zapraszamy.
Jak słyszę termin tożsamość w Polsce, od razu myślę o jakichś takich bardziej napięciach, jakichś takich konfliktach tożsamościowych, że jest jakiś problem z, na przykład z czyjąś tożsamością. To mi się raczej kojarzy właśnie nie z jakimś takim indywidualnym jakby próbą zrozumienia siebie, tylko właśnie z tym, że zawsze jest jakiś problem z tożsamością, jako problemem politycznym.
Jest to jakiś sposób bycia, w sensie ja uważam, że każdy ma swoją tożsamość na zasadzie, że wszystkie cechy się składają na tą tożsamość, no plus jakieś informacje o tej osobie, tak?
Jest identyczność, ale nie do końca i poczucie przynależności, właśnie podobieństwa z czymś. Ale wiem, że pewnie chodzi wam o jakąś taką tożsamość typu tożsamość narodową, albo klasową, albo etniczną, tak?
Tak sobie właśnie pomyślałam, że to jest poczucie jedności. To, że z kimś jestem, że ktoś mnie akceptuje przede wszystkim. Poczucie akceptacji w tym kręgu i takich samych idei na przykład.
A co to jest wirtualna rzeczywistość?
Wirtualna rzeczywistość? Nie wiem. Ja uważam, że jakby jest jakiś obszar rzeczywistości, który się jakby rozgrywa za pomocą mediów cyfrowych, ale on jest tak samo rzeczywisty jak to, co się dzieje, nie wiem, na zewnątrz.
Czy wirtualna rzeczywistość kojarzy mi się z jakimś takim strasznie przestarzałym pojęciem, którego używano, nie wiem, 15 lat temu, kiedy mało kto miał jeszcze internet i że właściwie dzisiaj jakby internet jako jakaś przestrzeń medialna jest po prostu tak wszędobylska, jest po prostu tak niezbywalną częścią rzeczywistości, że trudno mówić o jakiejś takiej, znaczy jak sama jakby pojęcie wirtualnej rzeczywistości mi się bardziej kojarzy z jakimś cyberpunkiem, z jakimiś powieściami Williama Gibsona, z czymś jakby czego, znaczy nie wydaje mi się, abyśmy dzisiaj o swojej rzeczywistości myśleli jako właśnie wirtualnej. Jest to po prostu jakaś część naszej komunikacji.
Ale uważam, że wirtualna rzeczywistość to jest no troszeczkę miejsce, gdzie ludzie starają się wyrzucić swoje żale bardziej, bądź starają się kogoś zhejtować, ale oczywiście działa to też w drugą stronę, są jakieś pozytywne pomysły i zawsze się z tego rodzą. No ale jest to miejsce, gdzie czują się niekaralni.
I właśnie fora na przykład internetowe dla mnie to jest taką wirtualną rzeczywistością, niby nie w realu, a jednak mamy kontakt, powiedzmy rozmawiamy, tak? Chociaż ta rozmowa nie jest taka jak zawsze.
Czym dla ciebie jest Matrix?
Kurde, nigdy się na ten temat nie zastanawiałem. Ale no jest to takie odcięcie się, w sensie, kurde, jeśli ktoś ma kiepskie życie, komuś coś nie wychodzi, to równie dobrze może się odciąć od tego w internecie, ale ja uważam, że to w ogóle nie jest dobrym pomysłem i że na odwrót właśnie nie powinien tego robić.
Bo uważam, że nie ma jakiegoś oddzielnego Matrixa. Że jakby powiedzmy, że cała rzeczywistość jest hybrydowym połączeniem Matrixa i rzeczywistości. Nie wiem.
A czy wirtualna rzeczywistość jest zagrożeniem dla nas?
Czy oczywiście, że jest. Ludzie przestają obcować z innymi ludźmi. Zanika raczej ten kontakt personalny i w takich właśnie dużych miejscach, jak miastach jak Warszawa, możemy zobaczyć, że w sumie jesteśmy takimi cieniami tutaj w tym mieście i ludzie prosto obok nas przechodzą i nie ma żadnej kultury w sumie takiej osobistej nawet. Wszyscy są zamknięci w wirtualnej rzeczywistości.
Ja myślę, że sporym. Przede wszystkim to, że ludzie rozmawiają przez internet, a nie rozmawiają ze sobą face to face. i to, że mamy większą śmiałość napisać do kogoś na Facebooku niż zagadania w rzeczywistości. Dla mnie to jest przerażające, bo kompletnie się odcinamy. Dwójka ludzi potrafi siedzieć i nie rozmawiać ze sobą, tylko pisać przez Facebooka albo jakieś inne źródło.
To właśnie każdy rodzaj medium pociąga za sobą pewne nowe praktyki, które mogą prowadzić do czegoś fajnego, ale jednocześnie prowadzą też do pewnego rodzaju zagrożeń, więc jakby nie wydaje mi się, aby po prostu można było mówić o tym, że jakieś konkretne medium jest jakby pozytywne lub negatywne, czy to jest jakaś rzecz neutralna, czy to jest jakby tworzenie jakiejś nowej przestrzeni, w której mogą się dziać różne rzeczy.
A rozmawiać z Państwem i ze mną dzisiaj będą pani Katarzyna Jaklewicz, dyrektorka do spraw rozwoju cyfrowego Agora S.A. Dobry wieczór. Edwin Bendyk, dziennikarz, pisarz, publicysta tygodnika Polityka i autor bloga Antymatrix. Ja się nazywam Anna Wacławik-Korpik, jestem dziennikarką Radia Tok FM. Jeszcze jedna informacja porządkująca. Będzie oczywiście dla Państwa możliwość i szansa porozmawiania z naszymi ekspertami po naszym krótkim wprowadzeniu. Aż mam ochotę zapytać, z jakimi wrażeniami oglądaliście Państwo tę sondę, bo ja mam poczucie lekkiego chaosu, począwszy od tego, że wirtualna rzeczywistość jest w tej sondzie utożsamiana automatycznie z internetem, a także, że pojawiła się recenzja w stylu, że pojęcie wirtualnej rzeczywistości to jest pojęcie sprzed 15 lat i że już jesteśmy zupełnie gdzie indziej, więc wydaje mi się zasadne, byśmy na początek próbowali ustalić, gdzie jesteśmy na tej technologicznej mapie rozwoju ludzkości i czym i czy w ogóle używanie pojęcia wirtualna rzeczywistość ma dzisiaj jeszcze jakiś sens, czy to już jest tak oczywiste jak oczywista oczywistość. To pomoże pani Katarzyna Jaklewicz.
Nie wiem, działa? Działa, dobra. Ja oglądając te sądy miałam takie wrażenie, które mam często, jak czytam jakieś sondaże, ile osób zetknęło się z pojęciem wirtualnej rzeczywistości i ile osób wie, co to jest, ile osób chciałoby skorzystać, ile osób chciałoby kupić sprzęt jakiś do wirtualnej rzeczywistości. No i z tych sondaży wynika często, że dużo osób się zetknęło i wie, co to jest i chciałoby kupić sprzęt. I potem są takie efekty jak w tym sondażu, że no, ktoś się zetknął, ale potem jak przyjdzie do rozmowy o co chodzi, to właściwie nie wiadomo, o co chodzi. Więc to myślę, że słuszny jest pomysł, żebyśmy zdefiniowali sobie na początku, o czym my właściwie będziemy mówić i co dla nas ta wirtualna rzeczywistość dzisiaj będzie oznaczać.
No właśnie, bo ta sonda zupełnie mnie nie zaskoczyła. To jest dokładnie, z jednej strony rzeczywiście pewne poczucie déjà vu, bo o wirtualnej rzeczywistości mówi się zarówno metaforycznie właśnie jako czymś, co jest synonimem internetu i cyfrowych światów, po prostu czy przestrzeni komunikacyjnej wykreowanej przez cyfrowe media, ale z drugiej strony też od mniej więcej 20 lat mówi się o wirtualnej rzeczywistości w takim znaczeniu, jak też tu pewno będziemy mówili, czyli o pewnym rozwiązaniach technologicznych służących do umożliwiających zanurzenie się w trójwymiarowej przestrzeni wykreowanej, prawda, za pomocą technik komputerowych. I to już można było zanurzać się na początku lat 90. już na targach Computer Expo, kiedy pierwsze takie hełmy przyjechały z Jaronem Lanierem, twórcą w ogóle najprawdopodobniej pojęcia wirtualnej rzeczywistości. I wtedy te tematy właśnie niebezpieczeństwa, zagrożeń i tak dalej, związane z tą tylko technologią, już też się pojawiły. Wcześniej jeszcze oczywiście nieśmiertelny Stanisław Lem, prawda, o fantomatyce pisał i też o różnych konsekwencjach. Ale w takiej praktyce ja pamiętam po prostu dokładnie te jak ten hełm tam nosiłem wtedy. On jeszcze był wtedy strasznie ciężki i to zupełnie inaczej wyglądał niż dzisiaj, ale to jest w jakimś sensie takie, można powiedzieć, déjà vu. Wracamy dzisiaj w innym kontekście po prostu technologii i zaawansowania do tego. Ale to myślę, że tu więcej właśnie z kolei pani może powiedzieć.
Ja rozumiem, że ten termin wraca, bo właśnie oprócz tego, że no mówimy o wirtualnej rzeczywistości jako sztucznej rzeczywistości, tłumacząc z angielskiego, czyli no wszystkim. Książka też może być wirtualną rzeczywistością, jeśli dobrze się wciągniemy w fabułę. No ale ten termin właśnie teraz ożywa, bo od mniej więcej 2 lat giganci technologiczni wypuszczają na rynek swoje gogle pozwalające na oglądanie obrazu sferycznego i odcinające nas od prawdziwej rzeczywistości. No i No i dlatego to jest temat, o którym warto porozmawiać, bo żyją nie wszystkie duże firmy, Google, Facebook, Sony. No i zobaczymy, dokąd zmierzamy. No i to jest chyba ciekawy temat tak na teraz.
Czy to znaczy, że to jest coś do zabawy? Ciekawi mnie, na ile fakt, że ta technologia postępuje, co jest dosyć oczywiste, nawet postępuje w takim tempie, że nie sposób nad tym nadążyć, jeżeli nie jest się ciężko tym zainteresowanym. Ciekawi mnie, na ile ta technologia dotyczy nas wszystkich. Zwykłego, szarego zjadacza chleba, takiego, który akurat nie jest zainteresowany założeniem gogli, hełmu mniej lub bardziej ciężkiego i robieniem czegoś z tym na głowie.
Znaczy, nadzieja tych graczy, o których wspomniała pani, jest taka właśnie, że to będzie jakby marzenie wszystkich, z tym, że chyba tak, znaczy nie tak prędko się stanie. Ostatni The Economist daje duży raport o wirtualnej rzeczywistości i o poszerzonej rzeczywistości. Znaczy, to jest też aspekt, powiedzmy, wirtualna rzeczywistość jest tutaj traktowana jako jedno z rozwiązań technologicznych, tych najbardziej takich właśnie służących właśnie zanurzeniu w tych sztucznych światach. Niestety dane również płynące z tych największych graczy nie są optymistyczne. Czy Sony wycofuje się w zasadzie, czy redukuje swoje zaangażowanie, ponieważ sprzedaż tych rozwiązań jakby no, nie spotkała się z takim entuzjazmem odbiorców. Więc tu coś się dzieje. Znaczy, że jest olbrzymi potencjał tych technologii w rozwiązaniach profesjonalnych. Niedawno było, zdaje się, w szkole Koźmińskiego prezentacja, jak można wirtualną rzeczywistość wykorzystać w praktyce kryminalistycznej na przykład. Prawda? Czy jak można w zastosowaniach naukowych, nie wiem, archeologowie, prawda, którzy dzięki temu mogą jakby zupełnie inaczej eksplorować swoje obszary. I tych zastosowań można, nie wiem, medycyna i tak dalej, to pewno każdy z nas jakby to by wymyślił co i podpowiedział, prawda? Ten film na pewno jest tu już realizowany. Natomiast oczywiście pieniądze i rynek jest tam, gdzie można sprzedawać, tak jak tu się pisze, tak jak Apple iPhone'a, prawda, milion sztuk dziennie, to wtedy jest czy kilkaset tysięcy sztuk dziennie, a nie kilkaset czy kilka tysięcy, prawda? Tu jest to przejście i wtedy jest pytanie, po co chcielibyśmy korzystać z tego? I to jest dobre pytanie, bo ja nie do końca mam na odpowiedź, dlaczego ja bym jako konsument chciał korzystać. Znaczy zastosowanie profesjonalne jak najbardziej, natomiast jako konsument o wiele chętniej bym korzystał z rozwiązań tych poszerzonej rzeczywistości, czyli takich, które powodują, że w świecie realnym, w którym chodzę, tak jak jestem tutaj na przykład, mogę wykorzystując, nie wiem, smartfon, skierować go na jakiś obiekt i dostać dodatkową warstwę informacji, prawda? Na przykład muzeum, to już jest wykorzystywane w muzeach, że na obiekt kierując smartfon dostaję dodatkowe informacje o tym obiekcie, czy w przestrzeni miasta mogę dostać po prostu dodatkowe informacje. To jest jakoś, ta użyteczność jest dla mnie naturalna. W przypadku wirtualnej rzeczywistości nie jestem przekonany.
Tutaj padło pytanie takie podstawowe, czy to jest tylko zabawa, czy to są tylko gry, no i to skojarzenie się wzięło stąd, że właśnie ten początek ery wirtualnej rzeczywistości wziął się od gracza, rzeczywiście Palmera Luckey, chłopaka, który sobie grał gdzieś tam w Kalifornii, w garażu rodziców i bardzo chciał w tych grach być tak bardzo, żeby stworzyć hełm, w którym rzeczywiście ma się poczucie przebywania w wirtualnej rzeczywistości. On stworzył gogle Oculus, które potem zostały kupione przez Facebooka, no i rzeczywiście to się zaczęło od gier. Ale wyzwanie w tej chwili polega na, i to pytanie chyba zadają sobie wszyscy giganci, no Sony, które ma PlayStation, naturalnie weszło w rynek gier, ale wszyscy próbują znaleźć sposób do wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w jakiś inny sposób, no bo jest nowa technologia i właściwie na początku jest zawsze wielki znak zapytania, co to z nią będzie. No, 10 lat temu jeszcze nawet niecałe wszedł pierwszy iPhone do użytku i myślę, że no, nikt sobie nie wyobrażał do końca, jak smartfony zmienią nasze życie i co tam w nich będzie. I gdybyśmy, nie wiem, 10 lat temu dyskutowali o tym, czy potrzebny mi jest smartfon, to może ja bym sama mówiła, że mi jest absolutnie niepotrzebny smartfon. No teraz mam trochę inne zdanie na ten temat. Także nie wiemy i to jest chyba fascynujące, że jesteśmy gdzieś w fazie takiego między zachwytem a pytaniem, do czego ta wirtualna rzeczywistość może służyć, a właśnie próbami, o których pan wspomniał, czyli wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości na przykład w szkoleniach, bo ta próba na uczelni Koźmińskiego polega na tym, że studenci prawa znajdują się w pokoju, gdzie są zwłoki denata i oni muszą znaleźć ślady pozwalające na znalezienie sprawcy, odpowiednio je zabezpieczyć i rzeczywiście w tej wirtualnej rzeczywistości mają przybory odpowiednie, muszą coś tam znaleźć, zaświecić latarką, wziąć próbkę krwi. Coś, co w prawdziwej rzeczywistości byłoby jakimś problemem, odtworzenie tego, to umożliwia powtórzenie w tych samych warunkach ileś razy przez studentów. No i rzeczywiście jest to zastosowanie w edukacji, które już w tej chwili się będzie działo. Także edukacja i szkolenia profesjonalne to jest jeden z takich kierunków, które wydaje się, że przetrwają przynajmniej tę pierwszą próbę wyjścia poza obszar gier. No i drugie takie pole to jest architektura i urządzanie wnętrz. Ja dosłownie kilka dni temu widziałam bardzo ciekawe rozwiązanie polskiej też firmy Immersion, która stworzyła aplikację umożliwiającą narysowanie sobie na ścianie obrysu swojego mieszkania, wszystkich ścianek. No, to, co każdy, który urządzał mieszkanie, chyba kiedyś robił na kartce, czyli rysujemy te ściany i kombinujemy, czy wejdzie sofa, czy wejdzie stolik kawowy, a może nie wejdzie, a może mniejszy wejdzie, więc to jest kartka. Potem ja przeżywałam traumatyczny etap siedzenia nad aplikacją IKEA i wiele łez wylałam na klawiaturę, urządzając mieszkanie kilka lat temu. A teraz jest aplikacja, która pozwoli narysować to na ścianie, obejrzeć w wirtualnej rzeczywistości wyrastającą makietę w czasie rzeczywistym i wejście do tej makiety i zobaczenie, okej, czy ja się mogę przy tym stoliku obrócić, czy z sofy mam odpowiednio daleko do telewizora albo odpowiednio blisko, czy mi się wygodnie przechodzi, nie wiem, między paprotką, którą sobie gdzieś tam ustawiłam, a jakąś tam jeszcze ozdobą. I to jest fantastyczna rzecz, to jest w ogóle naprawdę, w piątek pierwszy raz widziałam tę aplikację, także ten obszar architektury i edukacji jest jakoś nadziejny w tym momencie. No a dalej zobaczymy. No, trwa dyskusja, o której pan wspomniał, czy ta wirtualna rzeczywistość, czyli ta, która odcina nas zupełnie od realnego świata, czy rozszerzona, czyli nakładka na prawdziwą rzeczywistość, która umożliwia nam zrobienie dodatkowych rzeczy, na przykład wspólne pracowanie nad jakimś projektem, który stałby tutaj na stole. My patrzylibyśmy przez okulary, a jego by nie było dla osób, które byłyby okularów pozbawione.
Właśnie tych pytań jest wiele. Znaczy, problem w ogóle, jak się patrzy na rozwój technologii i co jednak przyjmuje się, a co nie, no to rzeczywiście, jak się popatrzy na większość takich najważniejszych przełomów ostatnich lat, zdecydowana większość z nich to były jakby nieprzewidziane sukcesy. Coś, co eksperci, którzy widzieli po raz pierwszy propozycję, mówili, nie, to nie ma szansy. Tak było z komputerem osobistym, który w 1977 roku był, prawda, przez branżę informatyczną uważany jako rzecz właśnie niepotrzebna. Prawda? Coś, co nie będziemy chcieli używać. Tak samo było ze smartfonem. Ja pamiętam dokładnie, akurat jak smartfon, czy iPhone pierwszy w styczniu 2007 roku pojawił się. W marcu miałem tego roku okazję być w Helsinkach w siedzibie Nokii. Wtedy największy producent, 10 lat temu już nie pamiętamy, że Nokia była największym producentem telefonów komórkowych, 400 milionów sztuk rocznie produkowali. No i na pytanie o iPhone mówię, nie, to się nie przyjmie. Mamy tę technologię od 3 lat, ale to się nie przyjmie. Prawda? No i znamy odpowiedź. Apple sprzedało w zeszłym kwartale 70 parę milionów. Prawda, sztuk, także swojego modelu siódemki już, tak? Więc nie jesteśmy w stanie przejść, ale też z kolei mamy takie rozwiązania, które jakby cały czas mają jakby być czymś wielkim i ciągle nie są. No to jest takie marzenie, pamiętam od wielu lat, na przykład o wideokonferencjach takich umożliwionych przez zwykły telefon, nie profesjonalnych zastosowaniach, które w biznesie na przykład się wykorzystuje, tylko to, że nie, nagle kiedyś firmy telekomunikacyjne stwierdziły to już w latach 60., że będziemy chcieli widzieć siebie, jak będziemy rozmawiać przez telefon. Okazuje się, że nie chcemy na siebie patrzeć, bo po prostu jak rozmawiamy. No i to jest naturalne, no bo dzwonimy nigdy, owszem, jak się telefonowało w Wielkiej Brytanii pod koniec XIX wieku, jak telefony wchodziły, to wypadało najpierw wysłać wizytówkę, że chce się zadzwonić, prawda? I wtedy można się było przygotować do tej rozmowy, ale w momencie, kiedy telefon wyrywa nas, prawda, czasami z najdziwniejszej sytuacji, trudno się spodziewać, że będę chciał pokazać się w takiej sytuacji. I to jest takie marzenie. Teraz, po której stronie jest wirtualna rzeczywistość, czy raczej tego nieprzewidzianego jeszcze, prawda, krytykowanego przez część, a przecież z kolei z entuzjazmem witanego rozwiązania, czy właśnie takiego marzenia, które od tych 20 lat się pojawia jako the next big thing, ale ciągle jeszcze nie może jakby znaleźć obecny, no, nie odpowiemy jednoznacznie.
No to jest chyba dość jasne i pewnie jest zgoda nas wszystkich, jak tu jesteśmy, że taka funkcja narzędzia przydatnego do tego, o czym pani mówiła, czy naprawdę łatwo sobie wyobrazić chyba masę zastosowań praktycznych, to wirtualna rzeczywistość, jak każde narzędzie wysoko zaawansowanej technologii, jest przydatne. I tutaj chyba nie ma specjalnie powodu do tego, żeby to kwestionować. O ile dobrze rozumiem intencje pomysłodawców cyklu tożsamościowego, to najbardziej ciekawią nas zagrożenia wynikające z tego, bo na razie z tego, co państwo mówią, wiemy, że można z tego korzystać, wiemy, że można się przy tym nieźle bawić, chociaż nie masowo, jak się okazuje, to znaczy nie jest to chyba, przynajmniej na razie. Tymczasem oczywiście najciekawsze jest to, jakie funkcje nam to w najbliższej rzeczywistości, może niekoniecznie wirtualna rzeczywistość, ale jakaś sztuczna inteligencja lub coś jeszcze dalej, załatwi, mówiąc kolokwialnie, z jakich aktywności nas wyłączy i czy to źle, czy dobrze. Bo może to wcale nie jest źle. Kiedyś nie było pralek, nie wiem, zmywarek oraz tramwaju, a dzisiaj jest, prawda? Więc... może to nie jest nic groźnego. No może... idźmy w to na maksa.
Ja rozumiem, że to pytanie jest prowokacyjne, ale odpowiem zupełnie serio, bo to jest oczywiście no, jeden z przypadków wykorzystania wirtualnej rzeczywistości, ale jak myślimy o tym, czy nie wiem, czy chcę być odcięty od prawdziwej rzeczywistości albo o niej zapomnieć, no to pierwsze, drugie jest takie, no nie, to raczej złe. To coś jest w tym nie takiego, jeżeli zapominamy o Bożym świecie. A są takie przypadki. Jest taki człowiek, który ma swój projekt, Piotr Łuś z Gliwic, i on jeździ po, to jest producent treści wirtualnej rzeczywistości, on jeździ po szpitalach i hospicjach dziecięcych i przygotowuje takie materiały we współpracy z twórcami VR-u z całego świata, gdzie to są bardzo proste treści. Tam jeżdżą kucyki, pływają delfiny, jakieś pieski się bawią. I on zakłada gogle i pokazuje te rzeczy dzieciom, które są w szpitalach i są naprawdę bardzo chore. Często nie mogą ruszyć się z łóżka, nie mogą chodzić. No i teraz zadajmy sobie pytanie, czy to, że one przez 5 minut zapomną o prawdziwej rzeczywistości, czy to jest takie złe?
No ale teraz to sięgnęła pani po przykład, który jest absolutnie nokautujący.
No bo tak jest, że w pierwszym odruchu na wszystkim się wydaje, to jest coś niedobrego, jeżeli zapominamy o prawdziwej rzeczywistości, a potem no ja się sama z tym zetknęłam i mówię, kurczę, no to jest chyba ciekawe w tej dyskusji, że rzeczy nie są takie oczywiste czasami, jak na pierwszy rzut oka się wydają. No ale z drugiej strony taki prostszy przykład i może mniej nokautujący, no zgaduję, że większość z nas tutaj na sali miała takie doświadczenie, że się wciągnęła tak w książkę, że nie zauważyła, że na dworze zrobiło się ciemno, że już ledwo widzi litery, że jest tam godzina 23, a miała być 20, kiedy coś skończymy, więc to takie odpłynięcie od rzeczywistości ma wiele różnych wymiarów i dobre i złe strony i no, rozmawiamy o narzędziu i to gdzieś chciałabym, żebyśmy mieli z tyłu głowy, że to jest inne narzędzie, dziwne, bo coś mamy na głowie i rzeczywiście coś zasłania nam wzrok, ale sam mechanizm tego, że gdzieś uciekamy do innej rzeczywistości, jest chyba tak stary jak ludzkość. No zawsze próbowaliśmy teatru, historii opowiadanych przez bardów, zawsze ta ucieczka do innego świata, innej rzeczywistości, innej opowieści gdzieś w nas była. Zmieniają się narzędzia. No i pytanie, czy to i jakie za sobą niesie zagrożenia.
No właśnie, to jest też takie, bo znaczy warto patrzeć na to pytanie o wirtualną rzeczywistość no, w kontekście właśnie no, w ogóle mediów cyfrowych i jak one to zmieniły naszą kondycję, zmieniając w ogóle przestrzeń komunikacji, prawda? I wkraczając mocno w nasze relacje, wtedy wirtualna rzeczywistość jest aspektem i oczywiście on sam w sobie jest ważny ze względu na efekt, jaki no, ciągle badany, prawda? Nie wiemy ciągle jeszcze, jak oddziałuje ten typ zanurzenia, prawda? W sztucznej rzeczywistości, jakiego typu reakcje psychologiczne, czy jak one są trwałe. Ja pamiętam, że właśnie te 20 lat temu, jak się pojawiły te pierwsze aplikacje, no to pojawiały się obawy, na przykład też potwierdzone wstępnymi obserwacjami, że no, ludzie, którzy przez dłuższy czas oddają się takiemu zanurzeniu, na przykład w celach zawodowych, tracą potem poczucie kontroli rzeczywistości tej prawdziwej, prawda? Zachowują się inaczej, nie cały czas, znaczy nie była to trwała zmiana, ale okres jakiegoś, powiedzmy, kwarantanny, tak? Okazywało się, że może być przydatny po wyjściu, ale no to są rzeczy, które na pewno wymagają badania, natomiast ciekawsze jest takie, bym powiedział, jakby długofalowe oddziaływanie na nas jako osoby i nas jako osoby społeczne, czyli to, że właśnie coraz większe tutaj padało w tej sondzie, coraz więcej relacji między nami jest zapośredniczona właśnie przez media, prawda? Przez smartfony, komputery i tak dalej, coraz częściej właśnie wykorzystujemy te media. I tu dobrze jest bardzo uważnie patrzeć na to, co się dzieje, nie ulegać oczywistym wydawałoby się stereotypom. Na razie cały czas z badań socjologicznych prowadzonych w Polsce, w Kanadzie, w innych miejscach nie potwierdza się ta obawa, która tutaj była, że media cyfrowe odspołeczniają, że powodują, że my się wyłączamy. Oczywiście to są przypadki, są takie przypadki patologiczne, tak jak są przypadki uzależnienia od telewizji właśnie, prawda? Że też można usiąść i się jakby wyłączyć ze społeczeństwa. Natomiast przeciwnie, generalnie jest pozytywna korelacja między intensywnością komunikacji w internecie, a zachowaniami przestrzeni rzeczywistej, czyli aktywnością społeczną, polityczną, chęcią uczestniczenia w kulturze. Po prostu ta przestrzeń cyfrowa jest medium służącym koordynacji i też ułatwiającym też właśnie planowanie chociażby już realnych działań. Także tyle, czy tak będzie cały czas, nie wiem, dlatego że też pojawia się mnóstwo oczywiście bardzo niepokojących zjawisk, chociażby ostatnio płynących z przestrzeni politycznej, prawda? To, że najważniejszym słowem 2016 roku była postprawda, jest bezpośrednio związane ze specyficznym jakby skrętem, który się dokonał za sprawą głównie mediów społecznościowych. To jest to, że one zostały zdominowane w tej chwili już przez bardzo wyspecjalizowane agencje, jakby zarządzające już nie komunikacją, tylko naszymi emocjami. I do tego też włącza się systemy właśnie sztucznej inteligencji. To, że w kampanii poświęconej, związanej z referendum w sprawie Brexitu, różne są szacunki, ale mówi się nawet, że ponad połowa komunikatów była generowana automatycznie przez boty. Prawda? Kto te boty z kolei animował? Na ile to były rosyjskie służby, na ile to były inne służby? Nigdy się pewno nie dowiemy, ale to jest już fakt. To jest ta rzeczywistość, która dzieje się w tej przestrzeni cyfrowej, ale ona jest jak najbardziej realna, nie wirtualna.
Ja się bardzo cieszę, że pan o tym wspomniał, bo czułam, że dojdzie do tego wątku i rzeczywiście jest taki powtarzany stereotyp, no zerwą się stosunki między ludźmi, będziemy siedzieć tylko i z kimś tam rozmawiać w tym internecie albo siedzieć sami. No i to są takie obawy, które dziwnym trafem się utrzymują w przestrzeni publicznej, chociaż właśnie nic tego nie potwierdza. To są takie z początków internetu historie i dosyć szybko się okazało, że my utrzymujemy właśnie głównie ze sobą kontakty. Facebook ostatnio sobie wymyślił Dzień Przyjaciela i się okazało, że jak mi wytypował najlepszych przyjaciół, to moja mama była bardzo wysoko w rankingu. Także no, okazuje się, że lubimy te osoby na Facebooku, z którymi utrzymujemy kontakty w prawdziwej rzeczywistości i potem z tymi samymi się spotykamy i może nawet trochę szkoda, bo były też takie prognozy, że internet umożliwi nam nawiązywanie kontaktów z ludźmi, których nie znamy i będziemy spotykać się wokół jakichś zainteresowań. No okazało się, że nie bardzo, że właśnie koleżanki ze studiów i znajomi, i chłopak, i rodzina, to potem jest ludzie, którymi się otaczamy też w internecie. A ponieważ działają algorytmy i Google'a i Facebooka, to niestety raczej się zamykamy w swojej bańce niż otwieramy na innych ludzi, ale na pewno nie jest tak, że siedzimy tam samotnie w jakichś chatroomach albo z bytami wirtualnymi. No rzeczywiście zaczyna się też epoka botów, które dosyć mocno wkraczają, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo automaty nam zaczynają odpowiadać na różne pytania, ale to jest chyba jakiś, no to dopiero jest początek początku i z tego też jeszcze nie wiemy kompletnie, co może wyniknąć. A na razie jednak okazuje się, że ludzie lubią ludzi. To jest jakoś optymistyczne w tym wszystkim.
Przynajmniej niektórych.
To jeszcze tylko powiem słowo, bo mi się przypomniało, tak, przynajmniej niektórych. No ale to właśnie Facebook ukrywa tych, których nie lubimy, czy też Google przed nami. Natomiast jeśli chodzi nawet o tak wczesny etap wirtualnej rzeczywistości, z jakim mamy w tej chwili do czynienia, to widać, że firmy zajmujące się wirtualną rzeczywistością też już kombinują, jak tutaj wciągnąć kilkoro z nas do zabawy. Wspomnieliśmy tutaj PlayStation, Sony i tam też już powstały gry, w których na przykład jeden gracz ma bawi się padem, a drugi gracz ma na głowie gogle i steruje za pomocą kontrolerów. Gromi i się, jest taka gra, że jest jedna osoba jest kotkiem, druga osoba jest myszką, no i się gonimy. Jest to kompletnie banalne, ale znowu mamy jakąś interakcję z kimś znajomym i miałam okazję wypróbować. Jest to dużo ciekawsze niż nawet bardziej skomplikowane gry w samotności. Facebook, który jest właścicielem właśnie Oculusa, o którym wspomnieliśmy, czyli jednych z gogli, które tak najmocniej ruszyły ten rynek, też cały czas kombinuje nad tym, jak stworzyć wirtualne spotkania awatarów czy jakichś innych wersji naszych postaci w wirtualnej rzeczywistości, więc nawet ci właściciele gogli i technologii wirtualnej rzeczywistości też myślą o tym, jak nasze prawdziwe kontakty przenieść tam, a nie oddzielić nas od rzeczywistości zupełnie.
No nie chciałabym jednak, żebyśmy szli w stronę internetu, bo ta nasza rozmowa o wirtualnej rzeczywistości skończyła się na internecie i Facebooku. To chyba jest za daleko idące uproszczenie. Chętnie bym pchnęła jednak rozmowę w kierunku owych botów i jakichś innych sztucznych inteligencji, które już za rogiem na nas czyhają, a to dlatego, że kiedy Stephen Hawking mówi, że maszyny nas pozabijają, to zaczynam czuć pewien niepokój. Bo podejrzewam, że on może wiedzieć, co mówi. Znaczy, no. Mówi, że poważnie boi się tego rozwoju technologii bez kontroli i bez jakby wyposażenia tych maszyn w jakiś kompas etyczno-moralny, bo praktycznie wydaje się to być niemożliwe. Już nie będę wspominać o tym, że jest powtórzeniem legendy o golemie, która ma już kilkaset lat i do tego by się chyba sprowadzała.
No właśnie, legenda jest, ma kilkaset lat. Na razie jeszcze ciągle tak wyobrażona jakby technologia nad nami nie zapanowała. Stephen Hawking trochę zmienił zdanie, powiedział, że bardziej jednak boi się Donalda Trumpa niż sztucznej inteligencji. Czyli generalnie bardziej boi się rozwoju systemu politycznego, populizmów i tak dalej, który jest między innymi związany też ze zmianami wywołanymi również przez technologie, których społeczeństwa jakby nie nadążają za nimi, tak odpowiadają.
No to możemy wrócić do pytania. Kto wygrał wybory w Stanach? Kto sterował wyborami w Stanach Zjednoczonych?
To są pytania, na które nie odpowiemy, zwłaszcza jak teraz widzimy z kolei polowanie na amerykańskich szpiegów w FSB, prawda? Więc widać, że to jest takie gonienie króliczka, które już będzie częścią tego świata. To, co pojawiło się jak słowem roku 2016 było postprawda, to teraz w 2017 wchodzimy już z pojęciem militaryzacji postprawdy, to znaczy celowego wykorzystywania przez służby państw tej techniki dezinformacji do tego, żeby osiągać cele strategiczne. I to jest niestety fragment właśnie znowu jak najbardziej realnej rzeczywistości, w której jesteśmy zanurzeni. Teraz pytanie o sztuczną inteligencję, na ile ona może stanowić zagrożenie. Oczywiście jest ciekawe, tylko że ja myślę, że to jest tak, że mówimy o jakimś bardzo, oczywiście pod wrażeniem chociażby ostatniego doniesienia o wygranej w pokera, prawda? To jest najtrudniejsza z gier i okazało się, że ta sztuczna inteligencja, system sztucznej inteligencji wystawiony przeciwko najlepszym graczom w pokera potrafił blefować, prawda? Więc to już jest ciekawe, prawda? Kiedy tak możemy skonstruować tę maszynę, ale to jednak jest daleko od takiego momentu, kiedy ta maszyna sama będzie mogła swój cel, sama sobie programować zadanie, prawda? Sama, czyli tak zniszczmy ludzi. No bo pytanie musi być po co? Znaczy ona to jeżeli ona, sztuczna inteligencja jest dosyć racjonalna i pytanie po co miałaby zniszczyć ludzi jest dosyć tutaj zasadne. Natomiast warto pamiętać, że bardzo intensywne trwają prace jednak nad uporządkowaniem tego świata i to w bardziej praktycznym wymiarze, bo to, co nas czeka w najbliższych latach, to chociażby autonomiczne pojazdy, prawda? Samochody bez kierowców, które wymagają po prostu regulacji prawnych. I już w tej chwili na przykład w Unii Europejskiej mówi się o wprowadzeniu nowej kategorii osoby prawnej, tak zwanej osoby elektronicznej. Tak jak kiedyś firmy uzyskały status prawny, prawda? Status osób prawnych, tak samo mają automaty, roboty i tak dalej. Tak, żeby można było po pierwsze oczywiście prowadzić, był podmiot podstępowania sądowym, ale też żeby podmiot opodatkowania. bo też chodzi o to, żeby było kogo opodatkować w momencie, kiedy będzie zabierał nam pracę. Także myśli się nad tym intensywnie, że jakby nad porządkowanie tej rzeczywistości i chyba to jest też mniej oczywiście seksowne, te prace biurokratów unijnych, prawda, nad tym, jak prowadzić osobę elektroniczną. Lepiej mówić właśnie o golemie, ale to chyba jeszcze długo nam nie grozi.
Ale to cieszę się bardzo, że doszliśmy do samochodów autonomicznych, bo i padło pytanie, czy nas zabije sztuczna inteligencja, bo jeden z takich ciekawych dylematów i zresztą bliskich, bo przecież autonomiczne samochody już w kilku miastach funkcjonują i sobie w sumie dobrze radzą i omijają przeszkody i unikają wypadków i zatrzymują się w najróżniejszych dziwnych przypadkach, potem cytowanych przez producentów, że tam grupa kaczuszek wychodzi na drogę i one wiedzą, że trzeba się zatrzymać i przepuścić kaczuszki. No ale jak będziemy mieli te samochody w większości, co nie wydaje się takie odległe, no bo no, skoro już funkcjonują, to one też będą musiały mieć zakodowane, nawet jeżeli ich celem nie będzie zniszczenie nas tak po prostu, to będą musiały mieć zakodowane, co zrobić w różnych ekstremalnych sytuacjach. Oczywiście będą unikały wypadku za wszelką cenę, ale jak będą musiały wybrać dwa samochody autonomiczne naprzeciwko siebie w sytuacji bez wyjścia, to kogo, nie wiem, kto będzie niżej notowany, nie wiem, czy samotna osoba, czy matka z dzieckiem. Czy mój samochód zadecyduje, że no w takim razie musi mnie zabić, bo ja na przykład sama jadę, a tam jest rodzina w drugim samochodzie. Jak co będzie mniejszym złem, to gdzieś będzie musiało, to pytanie padnie i będzie musiała być jakaś odpowiedź zakodowana. I to jest jakaś taka no myśl, która rzeczywiście może przyprawiać o to, że włosy stają dęba, że no mój samochód ma zaprogramowane, że w sytuacji A, B i C musi mnie zabić, a zwłaszcza jak wyceni moje życie niżej niż kogoś innego z naprzeciwka.
To ja przepraszam, że wejdę w makabrę, ale bardziej w tej chwili większym problemem jest w środowiskach medycznych, na przykład w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, ale w Stanach najbardziej zaawansowane są te prace, że jak się upowszechniają samochody autonomiczne, to gwałtownie spadnie liczba dawców narządów i transplantologia może po prostu się zahamować. Więc przepraszam, ale to są realne problemy, które rzeczywiście też są podejmowane już jak najbardziej poważnie w tej chwili w środowiskach naukowych. Jak przygotować się do takiego skoku, kiedy no, będziemy mieli w samych Stanach, to jest tych wypadków, no, no dobrze, nie będę patował, ale w każdym razie, jak mówię, nieoczekiwane problemy wychodzą, które zupełnie czego innego dotyczą, niż nam by się wydawało, że jest związane z rozwojem jakiegoś obszaru, że to nie ten golem, tylko właśnie takie właśnie bardzo przyziemne by się wydawało.
No, tym niemniej niedawno jakaś osoba przeżyła nie mając płuc i oddychały za nią maszyny w jakiś sposób, więc być może to jest odpowiedź na problemy transplantologii. Pewnie można by było też zacząć się zastanawiać, niby czemu decyzja autonomicznego samochodu jest mniej warta niż decyzja drugiego kierowcy z naprzeciwka, który też może mnie zabić, prawda?
Oczywiście.
I dlaczego miałabym jego, powiedzmy, usprawiedliwiać, a jego autonomicznego samochodu już nie?
Oczywiście. No, przerażające jest w takich sytuacjach to, że to jest zmiana. No, jakoś to, że kierowca podejmuje jakąś decyzję z naprzeciwka, nas mniej przeraża tylko dlatego, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że tak to funkcjonuje. A jeżeli coś ma się zmienić radykalnie, no to zawsze się tego chyba boimy tak w ogóle jako ludzie. Także i to się odnosi do właśnie większości sytuacji, o których mówimy. No gdybyśmy rozmawiali wiele, wiele lat temu, to też by nas przerażało, że będziemy jeździć z prędkością, nie wiem, 150 km na godzinę i to też by było przerażające, jak to możliwe. Zresztą pamiętam, że w którejś książce na temat technologii był cytowany przykład, że były całe analizy, że ludzkie ciało rozpadnie się powyżej 30 km albo mil, nie pamiętam, na godzinę. No w obu przypadkach wiem, że się nie rozpada. Także no tak to jest, że boimy się zmiany i można nawet znaleźć naukowe dowody, że to się nie uda, a potem to się udaje. Także myślę, że najbardziej przerażająca jest w tym ta inność, a wynik, no to już to chyba kwestia przyzwyczajenia do tego, jak to funkcjonuje.
Myślę, że też o wiele bardziej realne i w tej chwili pilne zagrożenia są związane nie tyle z możliwościami sztucznej inteligencji, co z tym, że ten świat cyfrowych mediów no jest rodzajem zupełnie nowego typu monopoli, z którymi nie mieliśmy do czynienia. Prawda? Facebook, Google to są korporacje, jakich wcześniej nie było. Jeżeli Facebook zarządza, czy jest przestrzenią, w której oddajemy całą swoją intymność i dotyczy to już prawie 2 miliardów ludzi, to czegoś takiego nie było. A Facebook nie robi tego, żeby nam było fajnie. To jest po prostu przedsiębiorstwo, które działa dla zysku i cała jakby logika, prawda, właśnie konstruowania algorytmów i tak dalej, jest oczywiście, żeby zwiększyć nasze jakby doświadczenie, jak to się mówi, tam consumer experience, prawda, po to, żeby na końcu jak najwięcej pieniędzy wpłynęło na konto Facebooka, ale też trzeba pamiętać, że konsekwencja dalsza jest tego, że te firmy, takie właśnie jak Facebook czy Apple, zgromadziły niezwykłą ilości gotówki w tej chwili, za którą mogą kupić wszystko. To znaczy i tak robią. Po to też, żeby jakby oczywiście rozszerzać swoje możliwości, ale też blokować niektóre możliwości zmiany. Bo tak robił przemysł farmaceutyczny, kiedyś tak teraz robią firmy technologiczne. A żeby pokazać, jakiego to są skalę operacji, no to przecież Facebook, tak? Facebook kupił aplikację WhatsApp, która bardzo popularny komunikator między telefonami komórkowymi wymyślony przez jednego z Ukraińców, który twierdził, że nigdy się nie sprzeda, ale jak dostał ofertę 19 miliardów dolarów, to przepraszam, no, nie wytrzymał. I tak samo są te rozwiązania. Oculus za 2 miliardy, Google kupił firmę Nest związaną z automatyką domową za 3 miliardy. Często nie wiedzą, czy coś z tego będzie. Automatyka domowa okazała się całkowicie, na razie przynajmniej, ślepym strzałem, że nie chcemy po prostu swoich domów faszerować nadmiernie w ten. No ale 3 miliardy lepiej zaryzykować, mieć, sprawdzić, ewentualnie się zablokować, niż Apple ma ponad 200 miliardów gotówki. To są kwoty niewyobrażalne.
Ale Google też z drugiej strony wykupił mały startupik, który sobie wymyślił gogle kartonowe i w sumie spopularyzował technologię wirtualnej rzeczywistości przez to, że stwierdził, ok, wystarczy smartfon, wystarczy wrzucić smartfon, który ma żyroskop, a więc działa na ruchy głowy do gogli i zobaczyć, jak to działa w połączeniu z kawałkiem kartonu. No i to świetnie zadziałało. No jak mówimy, są przytaczane różne liczby, ile gogli się sprzedało, czy ludzie mieli w rękach w ogóle, to właśnie w większości to są te kartonowe gogle, które działają super, więc znowu Google część tego rynku zawłaszcza, już w tej chwili tworzy swoją platformę takiego Androida, powiedzmy, do wirtualnej rzeczywistości i wyprodukował swoje nowe gogle, które znowu będą kolejną generacją po cardboardach. Także znowu mamy kilku gigantów, którzy zawłaszczają także ten rynek wirtualnej rzeczywistości. Więc to jest bardzo ciekawe i nie do uniknięcia właśnie także w tym kontekście.
A ilu jest użytkowników tego dzisiaj na świecie? Są jakieś dane?
Są różne szacunki. Między innymi takie, że 6 bodajże milionów z kawałkiem się sprzedało w ciągu 2016 roku gogli. Z tym, że to mówimy o goglach takich trochę bardziej zaawansowanych, Samsungach, czyli takich plastikowych goglach, które działają w połączeniu ze smartfonem. A takie bardziej zaawansowane, drogie gogle, które wymagają komputera, ale za to umożliwiają jakieś interakcje, to są bardzo małe liczby jeszcze. To jest ciągle nisza i to trzeba sobie powiedzieć. Natomiast Google, jestem przekonana, że i Google, który właśnie posiada i platformę, i Google, i Facebook, który ma Oculusa, będzie długo i wytrwale starał się, żeby to przestało być niszą, to na pewno.
W zasadzie, gdyby tak wyposażyć jakieś, nie wiem, armię w te gogle, to może by wojna na Ukrainie odbywała się w salonach, nie wiem, jakichś państw, a nie Donbasie, czy jeszcze gdzieś jakaś prawdziwa krew by się nie lała. Ja nie wiem jak państwo, ale ja się czuję po prostu uspokojona. Wizja nadciągającej do nas wirtualnej rzeczywistości, która, nie wiem, utnie mi różne możliwości i pozbawi człowieczeństwa, została przez naszych ekspertów rozwiana. Tym samym zachęcam państwa do dyskusji, bo może to jest odosobnione jakieś wrażenie po tej rozmowie. Jeżeli macie państwo pytania, bardzo proszę.
Pierwsze pytanie, tak na świeżo. Jeżeli jest wypadek samochodowy i poszkodowany może podać do sądu błędy strony przeciwnej, prawda? Jeżeli stroną przeciwną jest Google, który zaprogramował automatycznego kierowcę, no to jak ma się to do obrony w sądzie, jeżeli Google kupi sobie prawo, prawda? Czy przepisy prawne?
Bardzo zasadny problem.
To znaczy, dopuszcza pan tak, że rozumiem, że jakby korupcję systemu, tak? Legislacyjnego, bo... Nie, nie, to znaczy, nie, bo chciałem jakby do końca... To znaczy oczywiście no, lobbying firm cyfrowych jest bardzo niecny, ale na razie przynajmniej to głównie jakby polega na tym, żeby w ogóle uregulować tę sferę, dlatego że bez regulacji nie będzie można skomercjalizować tych rozwiązań. No i teraz jakby odpowiedzi na pytanie, które pan zadał, nie ma jeszcze w tej chwili, bo po prostu ona jest przedmiotem dywagacji, prawda? Na ile właśnie odpowiedzialny jest producent, a na ile można jakby oddzielić jego odpowiedzialność i jakby rozproszyć i tak dalej. To no, niezwykle zawiłe rzeczy, których absolutnie nie podejmuje się tutaj w tej chwili komentować, bo to jest jakby połączenie filozofii i nauki prawnej, prawda? Gdzie jakby no, trzeba wyważyć. Gdzieś na końcu jeszcze oczywiście jest, jak przy większości praktycznych rozwiązań, brutalny rachunek. To znaczy liczenie jakby potencjalnego kosztu śmierci jednej osoby. Tak się legislacje wszystkie tego typu dotyczące bezpieczeństwa przygotowuje, się szacuje po prostu, jaki będzie potencjalnie koszt. Życie Amerykanina jest wyceniane mniej więcej na kilka milionów dolarów i po prostu jakaś równowaga będzie jakby w ten sposób osiągana, prawda? I to jest brutalne i makabryczne, ale gdzieś właśnie z tych rachunków i rozważań prawno-teoretycznych powstaną rozwiązania i jak mówię, na razie lobbying głównie polega na tym, żeby przyspieszyć te prace, prawda? Natomiast sądzę, że akurat w tej chwili po na przykład zmianie władzy w Stanach Zjednoczonych siła lobby cyfrowego znacznie zmalała. Ono było znacznie bardziej chętniej słuchane przez Baracka Obamę i tam poprzednią administrację. Donald Trump ma gdzie indziej, na razie przynajmniej, swoje emocje i nie wiadomo, czy tak szybko wejdzie tutaj we współpracę, ale to się okaże oczywiście, bo Donald Trump jest całkowicie nieprzewidywalny, więc może też stwierdzić, że to jest pole, które go interesuje. Znaczy to są specyfika amerykańskiego systemu prawnego, jeśli chodzi, to jest zbiorowe, prawda, to troszeczkę jakby jest trudno odnosić do na przykład sytuacji w Polsce, gdzie jest zupełnie inny system prawny, więc znowu nie podejmowałbym się tutaj jakby tworzyć jakby zbyt daleko idących analogii.
Ja mogę tylko się zgodzić, więc...
Chodzi do głowy na szybko, to co pan powiedział, że to jest jakby w ogóle tak nowa rzecz, że te wszystkie kwestie prawne to jest coś, co jest trudno przewidzieć, tak mi się wydaje, nie wiem, czy się zgodzicie. I w ogóle jakby w tym sensie, że nasze zrozumienie jako kim jesteśmy jako ludzie w ogóle, jeśli chodzi o właśnie etykę, moralność, to kwestie na przykład tych samochodów, wyboru mniejszego zła, tak? No to one jakby mogą nas, znaczy ta technologia nas może posunąć dalej w tym sensie, tak? No bo na przykład taki coś mi przychodzi do głowy, przykład ze świata zwierząt. Nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale słyszałem, że na przykład ptaki coś takiego mają, że w sytuacji zagrożenia być może inne zwierzęta też. Na przykład jedna się poświęca jakoś tam, żeby inne uratować, tak? Czyli ten mechanizm takiego, że jedno istnienie to jest w sensie pewnym mniej wartościowe niż trzy istnienia, jakoś tam w świecie zwierząt funkcjonuje, to jest pytanie otwarte, tutaj nie stawiam żadnej tezy sztywnej. Może na przykład też gdzieś nas to doprowadzi i regulacje będą w ten sposób skonstruowane, tak? Taką mam refleksję. I no właśnie, no, znaczy generalnie to jest chyba tak, że to jest, trzeba to widzieć jako jakiś potencjał, ma jakby przeogromne możliwości moim zdaniem. Tu też jakby jestem bardzo ciekawy tych psychologicznych efektów, no bo one są jakby przeciekawe, jeśli chodzi o to, co my sobie możemy sami dzięki temu jakby zafundować, bo być może rzeczywiście jakby telefonu używamy na co dzień, rozmowy takiej wideokonferencji raz na jakiś czas, tak więc jakby potrzebujemy tej technologii mimo wszystko. Natomiast być może to będzie na przykład jakiś przełom w rozwoju osobistym, tak? Ja na przykład nie jestem zbyt dobry w przemawianiu publicznym, no to mogę sobie założyć te gogle i rozmawiać przed publicznością i stawać się za coraz lepszy w tym, tak? No ale A, i jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do głowy, jakby kwestia tego golema, że ta rzeczywistość nas zniszczy. No, wydaje mi się, że to jest jakby coś takiego, jakby powiedzieć trochę, że nas zniszczy karabin. Tak mówimy, wszystko człowiek to stworzył. Człowiek temu nadał gdzieś na samym początku jakąś moc sprawczą. Więc tak to trzeba widzieć. Tak? Więc nawet jeżeli ta przyczyna będzie w jednym miejscu, a jakiś rezultat tam za parę lat, że gdzieś ostatecznie ktoś jakiś program włączy, to też jakby bym tego nie oddzielał. Także to nie jest tak, że nas zabije technologia, tylko zabije my się sami w razie czego. Tak? No i tyle. No, tyle na gorąco. Dziękuję.
Ja dziękuję, że pan wspomniał o tym i cieszę się, że mam wrażenie, że chciałabym przynajmniej, żeby z tej naszej rozmowy wynikało to, że właśnie to nie jest tak, że jest albo dobrze, albo źle, albo zła, albo dobra jest ta wirtualna rzeczywistość. No i rzeczywiście, jeśli chodzi o przemawianie publiczne, czy wiele takich rzeczy, które można zrobić ze sobą, to jest cały jeszcze obszar, o którym no pewnie drugie tyle moglibyśmy dyskutować, co ta wirtualna rzeczywistość już wąsko pojmowana jako gogle może z nami zrobić. No, samo to, że... ja jeszcze tylko zapytam, kto z Państwa miał w ogóle jakieś gogle na głowie kiedykolwiek? Tak, nie chodzi o narciarskie, mniejszość. No to działa tak, że my rzeczywiście mamy poczucie bycia gdzieś i bycia kimś innym. I to jest cały obszar do eksperymentów, które oczywiście znowu mogą być albo dobre, albo złe. No jest taki eksperyment, gdzie widzimy siebie tak jak naprawdę, czyli ja widzę swoje dłonie. Jest taki eksperyment, w którym widzę siebie jako osobę wyższą, czyli mam wyżej punkt widzenia, albo niższą i widzę swoje dłonie jako, nie wiem, potężne dłonie mężczyzny czarnoskórego albo malutkie dłonie dziecka i to wpływa w niezwykły sposób na to właśnie, jak co człowiek myśli, jak siebie widzi i jak widzi też innych. Według niektórych eksperymentów na przykład tendencje rasistowskie w ludziach słabły, jak spróbowali dosłownie bycia w czyjejś innej skórze. Był też taki ciekawy projekt artysty, wyzeszliśmy momentami na konflikty zbrojne, który stawiał naprzeciwko siebie żołnierzy wirtualnej rzeczywistości, czyli to były obrazy żołnierzy walczących po przeciwnych stronach i człowiek będąc w goglach widział po jednej stronie powiedzmy żołnierza rosyjskiego, po drugiej stronie ukraińskiego, no i wysłuchiwał ich racji i wysłuchiwał ich opowieści, nawet nie argumentów politycznych czy militarnych, tylko opowieści o tym, nie wiem, skąd są, jaką mają rodzinę, jakie mają dzieci, no i to też podobno, ja tego nie widziałam osobiście, ale niezwykły wpływ wywierało na człowieka, jak gdzieś stawał fizycznie, mając poczucie, że stoi fizycznie między dwiema stronami konfliktu. Także no, na pewno to, że mamy poczucie przebywania gdzie indziej, być jakimś innym w wirtualnej rzeczywistości, stwarza możliwości, które dopiero zaczynamy poznawać. Chociaż oczywiście nie wiemy, czy to będzie rzecz, która będzie wykorzystywana masowo czy niszowo.
No ja myślę, że to jest bardzo cenne, co pan powiedział, że na końcu decyduje jednak ktoś, bardziej niż coś, chociaż z tego, co pamiętam, to Stephen Hawking odnosił się do momentu, w którym jednak te maszyny będą autonomiczne. Czyli będą, no oczywiście ktoś je stworzył, tak jak dynamit, cyklon B, który zupełnie do czego innego miał służyć i cała masa innych wynalazków, jak pan słusznie zauważył, zupełnie niededykowanych temu, do czego zostały finalnie użyte. Więc tutaj znowu wracamy chyba do kwestii naszej odpowiedzialności, naszej ludzkiej, i tego, czy mamy wiarę w to, że tego rodzaju technologie będą używane wyłącznie w takich celach, o których pani mówi, bo te przykłady, które pani podaje, są kapitalne i właściwie trudno z nimi dyskutować. Nawet pewnie każdemu z ONR-u chciałabym zadedykować jeden dzień w roli syryjskiego uchodźcy albo czarnoskórego mężczyzny skądś tam. Myślę, że to mogłoby być zupełnie ozdrowieńcze doświadczenie.
Pewno tak, ale to niestety z tymi technologiami właśnie najbardziej zaawansowanymi problem jest taki, że one mają swój rodowód w większości jednak z tych zastosowań ponurych, to znaczy wywodzą się z armii i tak jest w ogóle z całym internetem, technikami informatycznymi i też jak się popatrzy na tą ciemną stronę, może nie tyle wirtualnej rzeczywistości, ale tego co nie widać i jest, jakoś się odbywa w tej przestrzeni takiej właśnie bardzo zapośredniczonej, czyli dzisiejsza wojna prowadzona przez drony, prawda? Gdzie też się właśnie rozważa na ile, znaczy gdzie właśnie systemy sztucznej inteligencji służą do typowania już w tej chwili celów, prawda? I zastanawiamy jest też na ile zautomatyzować po prostu samo, również odpalanie, prawda? Tych rakiet. Już. A pamiętajmy, że tam współczynnik, że tak powiem, taki skuteczności mierzony jako to, że giną tylko ci, co powinni, nie jest za wysoki, niestety. No, ale my tego nie widzimy, prawda? Jest to, no, jakby ci, którzy dysponują tymi technologiami, nie mają takich skrupułów. Uważają, że w imię bezpieczeństwa swoich społeczeństw czy państw, to nie tylko Stany Zjednoczone, w tej chwili Wielka Brytania, Izrael, to Rosja, już bardzo, bardzo intensywnie wykorzystują, prawda? I to jest wojna, której nie widzimy, która trwa, gdzie giną cały czas po prostu mnóstwo ludzi. No i to jest właśnie tak, co mówimy. W naszych rękach, ale niekoniecznie wykorzystany, tak jak pani powiedziała, że może, znaczy tam po drugiej stronie są żywi ludzie, a nie właśnie awatary, którymi byśmy się rozprawiali.
Znaczy ja chciałem się zapytać tutaj, na ile dla państwa ta sztuczna inteligencja jest tożsama z wirtualną rzeczywistością, bo mam wrażenie, cały czas tutaj mylimy dwa tematy, i bardziej się skłaniamy w stronę obaw o sztuczną inteligencję i rzeczywiście się z tym zgadzam, bo wirtualna rzeczywistość, jak dla mnie, sama nie jest zagrożeniem, bo zawsze do tego będzie człowiek potrzebny, żeby w niej być. Czyli my cały czas, dopóki będziemy świadomi tego, że jesteśmy sobą, to nie będziemy w tej wirtualnej rzeczywistości. I dopiero trzeba by pozbyć się świadomości, żeby rzeczywiście przejść całkowicie w tą wirtualną rzeczywistość. I tutaj jak gdyby ta sztuczna inteligencja nie ma nic do tego. Przynajmniej w moim rozumieniu. I chciałem zapytać o to.
Mam ad vocem. Tutaj przypominam sobie z Lema, że niebezpieczeństwo jest wtedy, kiedy ktoś ma wrażenie, że właśnie zakończył sesję fantomastyki i wychodzi do domu, a okazuje się, że nadal jest w maszynie.
No właśnie. Już do
pana idzie mikrofon. Może zbierzmy właśnie. Chciał dodać jedną rzecz. Jest taki piękny serial o współczesności niedalekiej. Black Mirror się nazywa. I w drugim sezonie jest taki odcinek o wojskowych, którzy walczą przez całe życie z wrogami, których nazywają inni gnidami. Po czym na końcu okazuje się, że oni wcale nie są potworami, tylko zwykłymi ludźmi, a ktoś im wszczepił do mózgu, czy tam na oczy też wirtualną rzeczywistość właśnie. I oni gdzieś tam się na to zgodzili w przypływie młodości i chęci zarobienia pieniędzy. Po czym stracili tą świadomość i widzieli świat zupełnie inaczej, w wirtualnej rzeczywistości. I to jest właśnie niebezpieczeństwo, kiedy my się zgodzimy na coś, co już będzie, tą wirtualną rzeczywistość będzie kształtował jakiś tam ktoś inny, jakaś korporacja albo sztuczna inteligencja, ale w tym momencie jeszcze jesteśmy w takim momencie, w którym boimy się o ten poziom imersji po prostu. Jeżeli on będzie totalny, no to ludzie będą po prostu siedzieli w domach i nie będą wchodzili w interakcję. A tak jak bieżnia do biegania nie zmieniła tego, że biegamy, a jest to dość podobne doświadczenie, to tak wydaje mi się, że wirtualna rzeczywistość na razie nie jest zagrożeniem, nawet jak całe ciało będzie przeniesione do wirtuala. My cały czas chcemy wstać jednak i pójść gdzieś rano, czy to do pracy, czy na szczyt jakiś wejść.
No niektórzy chcą, inni nie chcą. Gdyby tak wszyscy chcieli, to nie byłoby specjalistów terapii uzależnień, że tutaj napomknę.
Ja tutaj mam taką uwagę do pana odnośnie tego, czy sztuczna inteligencja musi się wykluczać z wirtualną rzeczywistością. Moim zdaniem wcale nie musi, bo jeżeli sztuczna inteligencja, podejdziemy do tego tak, że ona przejdzie ten test Turinga słynny, to nie jest nigdzie napisane i nie jest powiedziane, że ona nie może zasiedlać tej wirtualnej rzeczywistości, że nie może być jej częścią i że nie może razem z użytkownikami, którzy są ludźmi, tak jakby no współdziałać. I wcale nie muszę wiedzieć o tym, że ta osoba, ten byt, który tam jest, że on nie jest człowiekiem też. To tyle.
To jest chyba częściowo odpowiedź na pana wątpliwość, czy nie mylimy wątków i nie mieszamy ze sobą rzeczywistości, które nie mają styku. Ja intuicyjnie czuję, że one są splecione ze sobą.
Ja podsumowując wszystkich, bym zadał proste pytanie, czy państwa zdanie możemy żyć w tej chwili w symulacji? Bo znaczy to jest, ja wiem, że to jest zabawne, koncepcja jest już od dawien dawna, chociażby z platońskiej jaskini, przez Baudrillarda, jego symulacje, symulakry, aż po współczesność, na przykład, nie wiem, takich wizjonerów, jeśli można użyć, na przykład Elona Muska, założyciela Tesli, który jakby na konferencjach wszędzie się wypowiada, że jego zdaniem jakby jest tam kilka ścieżek rozwoju ludzkości i ta, która teraz zakłada, czyli to, co tutaj mówimy, sztuczną inteligencję, zakłada to, że kiedyś może to być taki etap, która wytworzy taką symulację, która, jeśli my jesteśmy już teraz w stanie robić takie prototypowe symulacje, to nic nie stoi na przeszkodzie, że za jakiś czas tworzymy jedną wielką symulację, w której my teraz jakby żyjemy, czyli symulacja, która jakby tam gdzieś przyszłe pokolenia nam zgotowały, czyli ten Matrix. I krótkie pytanie, jakby jak to państwo widzą?
Znaczy pewne rzeczy wykluczyć nie jesteśmy w stanie. Po prostu czysto logicznego, Nick Bostrom chyba się mocno tym zajmował właśnie próbą takiej analizy, na ile właśnie jest możliwość, że jesteśmy w środku właśnie takiej symulacji, no i jakiegoś ostatecznego chyba rozstrzygnięcia nie jesteśmy w stanie wypracować, więc jest to jedna z możliwości. Natomiast zakładając, że są jeszcze inne i raczej jesteśmy w innych, ja myślę, że ta kwestia, którą pan z kolei zwraca uwagę, to jakby są dwie obawy, prawda? No, ta ze sztuczną inteligencją, to jest związana jakby z autonomią systemów technicznych, które mogą się wymknąć spod naszej kontroli. Ta obawa związana z wirtualną rzeczywistością, że my możemy na tyle zmienić się, prawda, antropologicznie, że zechcemy zanurzyć się po prostu, rozpłynąć w tamtym świecie. A oczywiście gdzieś na końcu może być synteza, prawda, że ta wirtualna, że tak jak pani powiedziała, jakby to może gdzieś się połączyć, ale jakby są gatunkowo dwa różne problemy, prawda, jakby autonomii systemów technicznych i z drugiej strony naszej autonomii, na ile jeszcze będziemy w stanie ją zachować, a na ile ulegniemy urokowi. To nie jest pytanie dotyczące tak naprawdę technologii, tylko to, co już też pani zwracała, że odlecieć w wirtualną rzeczywistość, odlatywaliśmy w historii, po prostu ulegając na przykład ideologiom. No przecież to nie było nic innego. Wiara, prawda, w systemy ideologiczne, które na przykład obiecały, nie wiem, raj na ziemi, prawda, i w imię tego wymordowywaliśmy miliony ludzi, bo jak najbardziej, prawda, realne, ale nie miała żadnego związku z rzeczywistością, prawda, to poczucie. W zasadzie pierwsze dzieło literackie, takie małe, które można nazwać powieścią, czyli Don Quixote, prawda, sprzed 400 lat, jest właśnie interpretowany jako, no to jakby w sensie technologicznym, to jest człowiek zanurzony w wirtualnej rzeczywistości. Don Quixote żyje tylko i wyłącznie w wirtualnej rzeczywistości, ale interpretacja tego, chociażby nie Nabokow, prawda, interpretował jako metaforę człowieka, który uległ ideologii, prawda. I to jest to oczywiście znacznie bardziej niebezpieczne, jak patrzymy na dzisiejsze czasy, prawda, jak znowu wracają pewne ideologie i jak łatwo ulegamy ich złudzeniom, prawda. Przy tym wirtualna rzeczywistość to jest bardzo niewinna zabawka.
A ja mam do pana pytanie, czy pan ma jakiś pomysł na to, żeby sprawdzić, że nie jesteśmy w symulacji?
Bardziej mi chodziło o przedyskutowanie jakby tych argumentów, które teraz są gdzieś tam używane do tego, tak? Czyli jakby zakładając tempo rozwoju. W skrócie, ja nie mam, bardzo mnie ciekawi jakby państwa zdanie, także jakby...
Wszyscy mieli kiedyś déjà vu, to podobno jest jakaś czkawka mózgowa, to déjà vu. Po prostu na chwilę pstryk i tak powtórka. Tak czytałam, że mózg ma czkawkę po prostu.
Jeszcze wracając do tego wyrażenia, czy to już jest symulacja, czy nie, to chyba były takie jakieś artykuły wskazujące na to, że w Dolinie Krzemowej w tym świecie technologicznym jakiś istotny procent przedstawicieli właśnie branży wierzy w to. Tak? Ja nie wiem, czy to było 30, 40 czy 50, ale to nie był... Tak, no ale myślę, że to nie chodziło o jakąś jedną osobę, tylko rzeczywiście to, że to było dużo ludzi, to jakoś dało mi do myślenia. Znaczy, nie to, żebym w to... Znaczy, nie, ja w to nie wierzę, ale dało mi to do myślenia, tak powiem.
Tu niestety przechodzę w trochę inny wymiar, ale widzę analogię pomiędzy sprawną wirtualną rzeczywistością a państwem totalitarnym i jego mediami. Jeżeli czytam, że Putin ma 90% poparcia, może ci ludzie są w jakiejś wirtualnej rzeczywistości.
Mają chyba ograniczony dostęp do informacji.
Nie, właśnie dostęp mają nieograniczony, ale to jest właśnie ten problem, o którym mówiliśmy, nie? Że jakby chęci i gotowości przyjęcia pewnych sposobów narracji opisu świata, które są zgodne z jakimś poczuciem i pragnieniem, prawda? I to jest, razem tworzy właśnie ten taką zbiorowe złudzenie, tak? Że panujemy nad światem na przykład, chociaż tak w rzeczywistości, na przykład, którą jakby z naszej perspektywy może to wyglądać zupełnie inaczej, bo to jest właśnie zdumiewające, bo ten brak dostępu do informacji można było tłumaczyć za komunizmu, prawda, gdzie była szczelna granica.
Ale Korea nadal jest.
To Korea, no ale to jest no, ale Rosja już nie na przykład. Tam jest dostęp przez internet. No, ta cenzura jest bardzo znikoma. Każdy, kto chce, może dotrzeć do czego chce, więc to w Chinach jest troszeczkę inaczej, ale także to właśnie to jest największa zagadka. Nie? Dlaczego mimo wszystko ciągle ulegamy, prawda? Dlaczego wybieramy, dokonujemy teraz ostatni przez rok? No to jest to pytanie, dlaczego takich wyborów, prawda, dokonujemy, które właśnie nie odnoszą się w ogóle do rzeczywistości, prawda? No to pojęcie postprawdy nie wzięło się z badań nad wirtualną rzeczywistością, tylko z analizy, prawda, z redakcji jest słownika oksfordzkiego, który zobaczył, które słowo po prostu miało największe rezonans w opisywaniu rzeczywistości. No, on oznacza, prawda, nie to, że kłamstwo stało się kategorią, tylko że prawda przestała być istotna. No, czyli iluzja stała się istotnym tematem polityki, budzenie emocji, prawda? Właśnie, a nie racjonalna debata. I to jest największe zadanie.
Budzenie emocji i udzielanie odpowiedzi od razu i podsuwanie rozwiązań, które są łatwe. Tak? Czyli najpierw będziemy, żeby tak sięgnąć po prymitywny przykład, straszyć uchodźcami, których u nas nie ma, ale już jesteśmy jako naród wszyscy przerażeni ciężko tą falą, która zaraz tutaj wjedzie. Potem odpowiadamy na ten lęk, który już wzbudziliśmy w społeczeństwie informacją, że my tutaj nikomu go nie wpuścimy, więc jakby wszystko się rozegrało, podczas gdy nic się nie rozegrało. Ani nie było tutaj uchodźców, ani nie trzeba było się przed nimi bronić, ani co więcej nie napadali na nas, ani oni z nas nie prosili. Tymczasem nie wiem, nastawienie do uchodźców radykalnie się zmieniło na gorsze, tak, wskutek wyłącznie jakby kampanii informacyjnej, jakiejś wirtualnej rzeczywistości, która się rozegrała. No, to chyba tak. Zygmunt Bauman, jeśli... Sekundę jeszcze tylko tego Zygmunta Baumana chciałabym zacytować, bo on powiedział coś takiego, że jednym kliknięciem skasować miłość, smutek, ból, oczekiwanie, niespełnienie, to według Zygmunta Baumana marzenie człowieka ponowoczesnego. Czyli jakby no też się odnosi do narzędzi i użył słowa kliknięcie jednak, a nie żadnego innego. Proszę bardzo.
To jest taka a propos przykładu do Doliny Krzemowej, tam, bo kojarzę sobie taką sytuację, słyszałem o tym w jednej z audycji Radio Tok FM, gdzie była mowa o osobie, która koleżance zmarłego informatyka z Doliny Krzemowej, która stworzyła na taki rodzaj profilu na Facebooku, gdzie można powiedzieć, że można było się z tym profilem kontaktować. Można było nadal utrzymywać z tym człowiekiem kontakt, mimo że on zmarł. No, on na podstawie jego wcześniejszych wypowiedzi została stworzona tożsamość, na nowo tożsamość człowieka, który już nie żył, ale można powiedzieć, że osoba, która o tym mogła nie wiedzieć, mogła się też nie zorientować, prawda? Właśnie ten test Turinga mogłaby ta sztuczna osobowość przejść. I teraz pojawia się pytanie, jakby odwrócenie sytuacji, bo te wszystkie wątki, o których tu Państwo mówiliście wcześniej, tej wirtualnej rzeczywistości, tej sztucznej inteligencji, jakby zostały zebrane w takim nowym serialu Westworld. I tam między innymi też tutaj pani redaktor, mówiąc o panu profesorze Baumanie, przytoczyła przykład, który też był, miał odzwierciedlenie w pewnej scenie w tym filmie, kiedy operator osoby, która była sztuczną osobą, nie była człowiekiem, była cyborgiem, mimo błagań tej osoby, jednym kliknięciem właśnie skasował jej wcześniejszą tożsamość. Tak? I w ogóle zastanawiam się, czy w ogóle dojdzie do takiej sytuacji, może do takiej sytuacji dojść, że nastąpi moment, kiedy trzeba będzie się zastanowić, czy ludzka moralność może stanowić punkt odniesienia dla tego typu działań, tak? Czy można ocenić tego typu działania z punktu widzenia ludzkiej moralności, czy w ogóle może dojść do sytuacji, kiedy na przykład wyrokiem sądowym będzie rozstrzygnięte, czy można taką sztuczną tożsamość, inteligencję w ogóle pozbawić racji bytu, tak? Czy po prostu ją wyłączyć?
Znaczy ja bym nie wykluczał takiej ewolucji systemu technicznego, tak samo jak i też rozszerzenia się pewnej wrażliwości, prawda, moralnej, tak jak się stało na skutek odkryć etologicznych, rozszerzenie wrażliwości na zwierzęta i uznanie jednak podmiotowości, prawda, nie chociażby małp człekokształtnych, prawda, które mają po prostu inne prawa niż inne zwierzęta, prawda, i tak i podobnie myślę, że z obiektami technicznymi może być w pewnym momencie, zaczniemy jedno, zwłaszcza, że granica będzie płynna, dlatego, że my też się będziemy zmieniać, będziemy coraz bardziej się cyborgizować, właśnie chociażby na skutek, tak jak tu pani stwierdziła, no skoro nie będziemy mieli dawców, no będziemy musieli wymyślić technologiczne rozwiązania dla naszych chorób, prawda? Już się to dzieje, te chimery, ostatnio chimera ludzko-świńska, prawda, do produkcji jakby narządów. To jest tylko jeden z pierwszych kroków. Na pewno jakoś to sobie poradzimy, no ale będziemy coraz mniej przypominać ludzi takich gatunkowo jednorodnych, prawda? Będziemy coraz bardziej sami obiektami ludzkimi, technicznymi. Ta granica będzie tak płynna, jak dzisiaj jest płynna między nami a zwierzętami. Ja nie chcę powiedzieć, że nie ma tej różnicy, ale po prostu ona nie jest ostra. Prawda? To znaczy tutaj w tym świecie, jeśli kierujemy się w biologię, i przestanie być równie ostra, jeżeli będziemy z czasem patrzeć w kierunku techniki. I takie pytania będą właśnie, kogo można wyłączyć. Tak jak dzisiaj to jest, kiedy należy przerwać, czy można przerwać terapię, prawda, czy podtrzymywanie życia, no będzie musiało być rozciągnięte, na przykład kiedy można za taką interwencję odnieść do obiektu właśnie, androida na przykład jakiegoś.
Chłopca androidów przecież, cudowny film, który dokładnie o tym mówi, o czym pan przed chwilą mówił. No tak jak zresztą Spielberga, właśnie sztuczna inteligencja, to zdaje się też już dosyć taki, bym powiedziała, stary obraz, ale chyba też do tego właśnie się odnosił. Ja tylko chcę powiedzieć, że czuję głęboki niepokój, kiedy słyszę o ludzkiej moralności, bo tutaj same problemy. To znaczy, jakiego rodzaju kodeks, którą kulturą kształtowany miałby tutaj najwięcej do powiedzenia. Bliska jest mi tutaj wypowiedź profesora Osiatyńskiego, który mówił, że bardzo ciężko jest się dogadywać na poziomie wartości. Możemy się dogadywać tylko na poziomie zasad, ponieważ wartości, systemy wartości są tak różne, że nawet w homogenicznym narodzie ciężko wypracować jakiś jeden wspólny dla wszystkich, więc może lepiej rozmawiajmy o zasadach, w jakich powinniśmy wszyscy funkcjonować w ramach jakiejś społeczności.
Ja właściwie chciałam kolejny raz zgodzić się i też podkreślić to, że to nie jest tak, że pewnego dnia staniemy przed wyborem, czy wyłączenie tej sztucznej inteligencji to jest źle, czy dobrze, tylko to na nasze no, takie humanizowanie jakichś urządzeń dzieje się już teraz. I są jakieś takie badania, z których wynika, że właściciele odkurzaczy samojezdnych Rumba tam w 20 czy 30% nadają im imiona, a z kolei w 50% się do nich zwracają i to się wydaje prześmieszne. No ja mam taki odkurzacz, nie nadałam mu imienia, ale zdarzyło mi się... Tak, ale mówi, gdzie tu włazisz na przykład, jak mi idzie nie do tego pokoju. No i to się wydaje niezwykle głupie. Zresztą w ogóle jak ludzkie zachowania inne, dopóki sami nie jesteśmy w tej sytuacji i potem się okazuje, że nie jesteśmy wcale tacy inni od tych, z których się śmialiśmy. Także tak to się dzieje, że najpierw gadamy do odkurzacza, potem gadamy do telefonu. No kto się nie odezwał do telewizora, nie walnął, powiedział, co się dzieje. No a jak daleko te urządzenia są od sztucznej inteligencji i człekokształtnych i człekopodobnych bytów. Także to bardzo miękko, myślę, że wejdzie w nasze życie i bardzo niepostrzeżenie. Padł tutaj... cytaty z serialu Black Mirror, więc jak ktoś nie widział, to naprawdę polecam, bo tam tych pytań, na które sobie zdajemy i prób odpowiedzi na szczęście w takich odcieniach szarości jest mnóstwo. No i z tego serialu widać, że ta ta przyszłość jest bardzo bliska i wcale a odpowiedzi na te pytania nie są wcale takie oczywiste. Tam jest odcinek właśnie o wirtualnej rzeczywistości, gdzie bohater testuje jakieś tam gogle i on się właśnie zaczyna w bardzo charakterystyczny sposób, że uczy się go używania wirtualnej rzeczywistości poprzez takiego sympatycznego ludka, którego on tam ma zaatakować, czy tam i na początku z nim rozmawia i właśnie to zwykle się zaczyna od czegoś małego i niewinnego, a potem już nie wiemy, że gadamy do odkurzacza.
Ja właśnie chciałem się zapytać, nie wiem, jak państwo, czy państwo wiedzą, czy takie debaty, takie pytania dotyczące kontrowersji albo takich zasad, które mielibyśmy kiedyś zastosować w przypadku takich technologii, one mają miejsce tylko wyłącznie na debatach, nie wiem, ewentualnie na uniwersytetach w Kalifornii, czy one też odbywają się w tym epicentrum właśnie technologicznym, czyli tak naprawdę w miejscu, gdzie no, wydaje mi się, że fajnie było, żeby takie debaty też się odbywały. To znaczy taka jakaś refleksja dotycząca tego aspektu, powiedzmy, nie wiem, humanistycznego tych wszystkich technologii.
To ja mogę wykorzystać ten moment i zaprosić pana i wszystkich do kontynuacji tych dyskusji w Centrum Nauki Kopernik. To świetne miejsce właśnie do takich debat, gdzie odbędzie się 23 i 24 maja drugi kongres wirtualnej rzeczywistości, który mam przyjemność współorganizować. No i w trakcie pierwszej edycji rzeczywiście sporo miejsca poświęciliśmy też na dyskusję o tym, jak co dalej i o dylematach moralnych poprzez pytania do prelegentów i w kuluarach. Także mam nadzieję, że będziemy to kontynuować.
O jakimś takim namyśle odnośnie stosowania tych nowych technologii, chociaż tutaj zastrzeżenie, że chodziło właśnie o sztuczną inteligencję, właśnie mówił Stephen Hawking. Ja znalazłam informację, że w zeszłym roku bodajże Human Rights Watch z Uniwersytetem Harvarda opracował jakiś raport specjalny właśnie o tym, że jest to obszar, który powinien już w tej chwili zacząć być w jakiś sposób kontrolowany. Znaczy, że nie może rozwój tej technologii odbywać się poza kontrolą, bo ona jest już na tak wysokim poziomie zaawansowania, że to jest chyba tylko chwila, moment, kiedy realne jest ryzyko utraty kontroli nad tym obszarem.
Ja chciałbym zadać takie bardzo proste w sumie pytanie, banalne może. My dyskutujemy właśnie tutaj na zasadzie, co by było, jeżeli będzie wprowadzona globalnie wirtualna rzeczywistość albo jakieś, albo robot. Wiele osób przytacza przykłady filmów science fiction. Natomiast według mojej najlepszej wiedzy takie rzeczywiste zastosowanie faktycznie, że wirtualnej rzeczywistości jest bardzo, bardzo odległe, bo w tym momencie nie jesteśmy w stanie ani sztucznego oka wyprodukować, ani naprawić uszkodzonego porządnie oka. Same implanty, które by w jakikolwiek myliły człowieka do tego stopnia, że nie byłby w stanie ocenić rzeczywistości rzeczywistej czy wirtualnej, są dosyć odległe. I w tym momencie, jeżeli my na przykład wprowadzamy taką technologię za ileś, załóżmy, set lat, i w tym momencie sama mentalność jakby ludzka ma, nazwijmy to społeczeństwo, może się bardzo istotnie zmienić, bo przecież teraz już stosowane wszystkie socjotechniki są formą jakby kierowania społeczeństwa w stronę tam, gdzie ktoś, kto te socjotechniki stosuje, chciałby, żeby społeczeństwo się znalazło. Czy w tym momencie na zasadzie to jest takie, jakby to powiedzieć, jakie faktycznie realne ma ta dyskusja zastosowanie w stosunku do rzeczywistych warunków, bo wprowadzenie tego tak naprawdę jest, zdaje się, bardzo, bardzo odległe w tym etapie, na jakim mówimy. Nie mówię tu oczywiście o sztucznej inteligencji, która w tym momencie może być na zasadzie algorytmu czy programu komputerowego, który może sterować jakimkolwiek urządzeniem, ale do tego też są bardzo surowe restrykcje i bardzo się dba o to, głównie w środowiskach inżynierskich, żeby nie dopuścić do takich przypadków po prostu, gdzie nagle coś się wymyka spod kontroli i mamy no, takiego terminatora, nałóżmy.
Ja tylko chciałem chyba trochę nawiązać do tego pytania o to, czy taka debata gdzieś w takim bardziej praktycznym wymiarze ma miejsce. I pamiętam, że kilka tygodni temu był taki news o tym, że Parlament Europejski chyba zarekomendował takie na poważnie zajęcie się bardzo szeroką tematyką, zarówno właśnie jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, jak i też temat, który jest często, trochę pokrewne, jak dzisiaj o nim chyba nie mówiliśmy, czyli automatyzację pracy, który też będzie miał duży wpływ na naszą rzeczywistość, już ma tak naprawdę też w kontekście na przykład Ameryki. I tam pamiętam, że oczywiście to jest jakaś pewnie odosobniona inicjatywa jednego z europosłów, ale nie?
To jest rekomendacja oficjalna Komisji Prawa, także to już jest i będzie parlament obradował nad dalszym tym w marcu, także to już bardzo, właśnie to ja o tym mówiłem, gdy przytaczałem, że na poziomie Unii Europejskiej jest to już dosyć zaawansowany ten proces i on rzeczywiście wszedł już w rytm takiej pracy biurokratycznej, bym powiedział, tak machina ruszyła. Tak,
bo tam bardzo takie uderzające było to, że tam się pojawiały się nawet konkretne rekomendacje, już na przykład dla projektantów, którzy mają zamiar pracować nad konkretnymi rozwiązaniami, także też ciekawy jest ten styk właśnie tego przełożenia tego na praktyczne stosowania i na faktycznie regulacje, które już niedługo powinny nas obowiązywać, kiedy byśmy chcieli nad czymś takim pracować.
Ja mogę też coś jeszcze.
Ja chciałem panu odpowiedzieć, że te czasy nie są tak daleko w przyszłości. Według mnie operator drona podczas symulacji może nie wiedzieć, że to jest symulacja, tylko jest prawdziwa sytuacja. To jest nie do odróżnienia.
To znaczy ja tutaj tak jeden głos jeszcze chciałbym dodać, że jakby tak, z jednej strony mamy tą sytuację, gdzie jest manipulacja na emocjach, z drugiej strony mamy inteligencję. Okej, to rzeczywiście jest ciekawe, bo rzeczywiście inteligencja dużo może, my wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jesteśmy inteligentni. I boimy się tego, że ktoś będzie bardziej inteligentny. Natomiast pytanie jest takie, co jest potem, tak? Czy na przykład są jakieś wyższe uczucia niż ta inteligencja, bo nie wiem jak wy, ale jakby według mnie, według moich osobistych doświadczeń, inteligencja sama w sobie szczęścia nie daje. Jeżeli byłaby wykorzystana do tego, a nie słyszałem o takich sytuacjach, być może gdzieś ktoś takiego coś słyszał, że do wzbudzenia tych wyższych emocji, gdzie to też wchodzimy jakby na obszar pewnej właśnie takiej klarowności ponadintelektualnej, tak, z czegoś jakby więcej, no to może to jest ten poziom, gdzie jako ludzkość będziemy się musieli wznieść, bo nie będziemy mieli wyjścia, tak? Będzie taki trochę fight or flight, albo jakoś, nie wiem, rozwiń się albo umrzyj, no tak sobie to wyobrażam i to jest pozytywne według mnie, bo to jest taki bodziec właśnie jakby rozwojowy może, no, dla nas wszystkich, no.
Głos optymisty.
Ja jeszcze chciałem się odnieść do tego właśnie głosu o... No przepraszam, jeżeli to był głos optymisty, ja mogę zabrzmieć trochę inaczej. Niemniej faktycznie inteligencja... Na początku właśnie samej dyskusji też podchodzę do tego trochę w ten sposób, że jeżeli chodzi przynajmniej o tą wirtualną rzeczywistość, która jest w goglach, w okularach widziana i rozumiana, ludzie no, lubią o sobie myśleć jako inteligentne czy świadome jednostki. Natomiast i dlatego też... Można to traktować, załóżmy, jako formę pewnego uzależnienia, które jest de facto marginalne. Bo jeżeli na przykład kiedyś mówiono o uzależnieniu od na przykład telewizora, od telewizji, jak już było wcześniej wspomniane, od smartfonów, gdzie ludzie siedzą po prostu w swoich smartfonach i się nie komunikują z ludźmi, to jest kwestia wyboru. Czyli de facto samemu można ocenić, na ile potrzebny jest kontakt z innymi ludźmi, na ile potrzebna jest ta aplikacja w tym smartfonie, czy na komputerze, czy gdziekolwiek indziej. Więc to jest kwestia inteligencji faktycznie, czy ja wejdę w to na tyle głęboko, że potem nie będę albo się w stanie z tego wyciągnąć, albo nie będę w stanie funkcjonować w społeczeństwie. No i pokazuje to, że wiele osób jednak ulega tym socjotechnikom, bo to też jest, wszystkie aplikacje, wszystko co jest elektroniczne jest przez kogoś projektowane i ktoś za to też płaci i też ma pewne wytyczne dla projektanta, nazwijmy to. Więc ludzie się w to wciągają i w tym momencie ten świadomy wybór, ta inteligencja zaczyna tutaj albo osłabnąć, inteligencja może nie może słabnąć, tylko raczej pokazuje, że ludzie albo tego nie wykorzystują za bardzo, albo po prostu tego nie mają w sobie. No i w tym momencie przynajmniej ten etap tej wirtualnej rzeczywistości, tych audiowizualnej części, można zepchnąć tak samo do uzależnienia od telewizji na przykład, gdzie jakaś grupa ludzi się od tego uzależni. Faktycznie można będzie to uznawać za wycofanie ze społeczeństwa, ale to też będzie pewien bardzo niewielki odsetek procenta ludzi, bo reszta będzie w stanie się używać tego, no, załóżmy, dozować sobie to dla rozrywki, dla czegokolwiek, no ale nie wciągnie się w to na tyle, żeby ukradło im to całe życie po prostu.
I to był głos realisty.
To ja zacznę od tego, że nie wiem, czy uzależnienie jest kwestią wyboru, ale chciałam powiedzieć o czymś zupełnie innym. Ja używam wirtualnej rzeczywistości jako narzędzia muzealniczego, ponieważ jestem muzealniczką i raczej właśnie myślałam, że może w tę stronę pójdzie dyskusja. Natomiast, ale jestem też po filozofii, więc jakby doceniam. Natomiast kilka tygodni temu brałam udział w takim podsumowaniu seminariów w Narodowym Instytucie Audiowizualnym i tam dowiedziałam się o czymś, co bardzo mnie zaskoczyło, więc jakby przekażę też Państwu, bo to w sumie mało znana rzecz. Otóż na Uniwersytecie Jagiellońskim odbywają się zajęcia w wirtualnej rzeczywistości na platformie Second Life. Są zajęcia z filozofii z profesorem Markiem Ostrowickim, gdzie można właśnie przyjść na wykład i są to otwarte wykłady, ale też dają możliwość zaliczenia zajęć. Można się spotkać z panią w dziekanacie, która niekoniecznie wygląda tak jak na co dzień. No i właśnie to jest ten pozytywny wątek tego, że wirtualna rzeczywistość daje możliwość dotarcia do treści czy miejsc, które są niemożliwe albo do których dotarcie jest utrudnione na co dzień. Ale bardzo dziękuję za tę dyskusję ciekawą.
Ja sądzę, że pozytywnych wątków było sporo dzisiaj podczas tej rozmowy i zgodziliśmy się co do użyteczności narzędzi. I pewnie zgodziliśmy się też co do tego, że na końcu jesteśmy ze swoją odpowiedzialnością zdani na siebie w taki czy inny sposób. No i coś trzeba robić z tym. To jest dopiero nieszczęsne narzędzie, wolność wyboru. Tak, to chyba podziękujemy Państwu za dyskusję, chociaż ja nadal nie jestem pewna, czy my nie jesteśmy w jakiejś symulacji. W każdym razie bardzo dziękuję za spotkanie i bardzo dziękuję za bardzo realistyczną rozmowę. Naszym ekspertom Katarzyna Jaklewicz, Edwin Bendyk. Rozmowa będzie retransmitowana pewnie w sporej części w Radiu Tok FM niebawem. Zapraszam, dziękuję za dzisiaj. Zapraszam na następną debatę z cyklu Problemy z tożsamością, to będzie w marcu i temat potężny, chociaż oddalony od dzisiejszego, a mianowicie tożsamość polskiego Żyda. Albo jeszcze gorzej, tożsamość Jezusa. Tak czy siak zapraszamy i zapraszamy na stronę muzeum, tam informacje wkrótce się znajdą. Dziękuję.